Ze mną w studiu Magdalena Kodrzycka, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tematów jest tak wiele. Ja bym z przyjemnością zaczęła od pytania, czy słupszczanie piją?
Czy słupszczanie piją? Na pewno. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o alkohol, on jest nadal ogólnodostępny. Tani, czyli cena też jest sprzyjająca, żeby go zakupić. I ogólnie liczba sklepów, w których możemy się w to zaopatrzyć. Mamy na naszym terenie od 30 lipca na terenie miasta Słupska wprowadzone nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu.
Tak zwaną prohibicję.
Tak, dokładnie. Nocną, tak. I zdecydowanie po prawie roku naszych obserwacji widzimy, że to działa.
To znaczy?
Widzimy, że takie założenia, z jakimi tutaj startowaliśmy, żeby wprowadzić to ograniczenie, było między innymi ograniczenie sprzedaży alkoholu i żeby ta dostępność była mniejsza, bo to jest nasze zadanie samorządu, żeby było mniej interwencji policji, a także żeby było bezpieczniej w mieście i tutaj też mówimy o zakłócaniu spokoju i porządku publicznego. Z naszych informacji, które uzyskaliśmy od policji, wynika, że jest około mniej 30% interwencji. To jest sporo.
W ciągu roku niespełna.
Tak, niespełna roku jest około 30% mniej interwencji. Mamy też informacje, że odnotowano mniej przypadków agresywnych zachowań, wandalizmu i zakłócania spokoju publicznego.
Czyli to się udało, czyli była taka potrzeba, na to wychodzi. Ja wychodziłam z założenia, że właściwie no to po co? Przecież jak będą chcieli, to pójdą, kupią wcześniej albo pójdą i no nie wiem, są lokale gastronomiczne pootwierane, tak? No ale chyba nie mówimy właśnie o tej grupie, którą stać na to, żeby usiąść w lokalu i wypić alkohol, tylko raczej o tych, którzy się ratują tanim alkoholem w sklepach po 22, czyli wtedy, kiedy się skończy, a wątroba jeszcze się domaga, co niektórych.
Dokładnie. Było to założenie między innymi, żeby ludzie nauczyli się świadomych wyborów, żeby w sytuacji, jak są imprezy czy tam domowe, żeby jak zabraknie tego alkoholu, żeby nie chodzili i tak nie dopijali się, mówiąc kolokwialnie. Na pewno słupszczanie się już przyzwyczaili do tego, że na naszym terenie jest ta prohibicja. Sklepy mają wprowadzone ograniczenia, zarówno sieciówki, jak i
no także stacje benzynowe. Właściwie to już nigdzie po 22 nie kupi się alkoholu.
Dokładnie.
W mieście.
Ograniczenie objęło 55 sklepów, w tym stacji benzynowych. Myślę, że tak jak nam zgłaszali na początku przedsiębiorcy, że było to problematyczne, bo ludzie chcieli czasem kupić o 22 czy po 22, jeżeli sklepy są do 23 czynne, ale już się przyzwyczaili.
Że nie.
Tak, że nie można, że jest, nie ma możliwości.
Czyli mamy 30% mniej. No właśnie, i teraz jak to się przekłada? Mniej osób trafia do was w związku z tym, czy jak to zostało liczone? Jak to robicie?
Znaczy, to są dane, jeżeli chodzi o interwencje policji.
O interwencje, tak, i te tak, rozruby, które się wydarzały, zakłócania ciszy nocnej i porządku.
Dokładnie. Tak. I to jest właśnie, są dane, że z mniej interwencji przez policję podejmowanych. My jako miejska komisja profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zauważamy na przykład spadek liczby wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego. W stosunku do ubiegłego roku to jest ponad 10 wniosków. To jest sporo.
A ile średnio osób w ciągu roku trafia na przymusowe leczenie?
To przymusowe leczenie to wszystko zależy od postanowienia sądu, ale do nas, do komisji wpływają wnioski o zobowiązanie. W ubiegłym roku było to 98 wniosków, w 2024 93 wnioski. Więc na dzień dzisiejszy mamy 25 wniosków i już prawie mamy pierwsze półrocze
za sobą. Czyli jest szansa rzeczywiście, że ta liczba będzie mniejsza.
Tak, z tym bardzo byśmy chcieli, żeby tych wniosków było mniej, żeby ludzie nie uzależniali się i nie powodowali tych różnych, że tak powiem, społecznych przesłanek.
A jakie one są? Możemy przypomnieć?
Tak, jeżeli chodzi, żeby kogoś zobowiązać do leczenia odwykowego, to oprócz samego faktu nadużywania alkoholu bądź uzależnienia od alkoholu, muszą wystąpić przesłanki społeczne. Mhm. I pierwsza jedna z przesłanek to jest demoralizacja nieletnich, czyli jeżeli w domu są dzieci i widzą, jak rodzice nadużywają alkoholu, to jest ta demoralizacja. Mhm. Jest systematyczne zakłócanie spokoju i porządku publicznego. Jak ktoś nadużywa alkohol, to następuje również rozpad więzi rodzinnych.
No często i agresja.
Tak, dokładnie. Agresja bardzo często się pojawia, ale sama agresja sama w sobie nie jest przesłanką. A kolejną przesłanką, ostatnią, to jest jak ktoś nie łoży na swoje utrzymanie i nie dokłada się do rachunków, nie? Czyli tak całkowicie wszystkie pieniążki albo większość swoich pieniążków przeznacza na zakup alkoholu między innymi. Mhm. To są te przesłanki społeczne. I tylko jeżeli one występują, chociaż jedna z tych przesłanek, to możemy wszcząć taką procedurę. Bo pamiętajmy, że alkohol jest nadal całkowicie legalnym, dozwolonym, jedynym środkiem psychoaktywnym, który jest wszędzie dostępny i możemy go kupić, kiedy mamy ochotę. I możemy go spożywać jak chcemy, kiedy chcemy, pod warunkiem, że nie krzywdzimy nikogo innego.
No trochę to przerażające, muszę powiedzieć, jak się tak popatrzy z boku na te statystyki, na liczby, na to właśnie, że wnioski wpływają do Urzędu Miejskiego, do waszego wydziału o przymusowe leczenia. No i właśnie, taki człowiek jak idzie, to musi odbyć cały cykl leczenia, czy wystarczy, że się pojawi odfajkowany był?
I to wygląda tak. My jako komisja przyjmujemy wnioski.
Sąd wydaje postanowienie.
Tak, tak, ale zanim trafi to do sądu, to my musimy zbadać przesłanki, czyli występujemy z zapytaniem do policji, występujemy z zapytaniem do Izby Wytrzeźwień. Następnie takie...
Ale o co pytacie? Ile razy był człowiek u was?
Czy człowiek był i czy były jakieś interwencje związane właśnie z
tą osobą.
Tak, tą osobą i z alkoholem. Mhm. Czyli zakłócanie spokoju i porządku publicznego. Badamy tą przesłankę. Potem te całe akta przekazujemy do biegłych sądowych i biegli sądowi wydają opinię w przedmiocie uzależnienia. I jak już mamy cały komplet dokumentów, to przekazujemy te akta do sądu. I sąd wydaje bądź nie postanowienie o zobowiązaniu do leczenia odwykowego.
A często sąd odrzuca takie wnioski?
Zdarza się. Zdarza się, że wnioski są oddalone z uwagi na to, że osoby, które nadużywają alkoholu, w momencie, kiedy sprawa trafia do sądu, ustają te przesłanki społeczne. Ktoś podjął już terapię, przestał już nadużywać
alkoholu. Czyli wystraszył się, tak. Rozumiem, i zadziałało to na zasadzie, dobra, to ja się biorę za siebie, bo jak nie, to oni się za mnie wezmą.
Dokładnie. Okay. My jako komisja też mamy jedno z naszych zadań, takie motywowanie właśnie osób uzależnionych od alkoholu, zanim sprawa trafi ewentualnie do sądu, to my motywujemy te osoby. I bardzo mamy duży odzew, jeżeli chodzi o dobrowolne leczenie. I to nie jest to, że ktoś nam na rozmowie zadeklaruje i powie, dobrze, to ja pójdę się leczyć. Taka osoba, układając taką nam deklarację, przynosi co miesiąc nam zaświadczenie o kontynuacji leczenia. Zdarzają się osoby, które na przykład po półtorarocznym, dwuletnim cyklu dostarczają nam zaświadczenia o ukończonym procesie terapeutycznym. Więc zdarzają się takie też przypadki. Chociaż zdarzają się również przypadki, że często gęsto osoby takie składają deklaracje.
Na tym się kończy.
Niemniej jednak leczenia nie podejmują, więc my dalej to procedujemy, ale z założenia wychodzimy, że każdemu dajemy tą szansę. Każdy jest odpowiedzialny za swoje życie i może to jest właśnie ten moment, że podejmę tą próbę trzeźwości, próbę leczenia i my z założenia wierzymy każdemu, że podejmie tą próbę.
Ja tak sobie myślę, że nie są to ani łatwe tematy, ani łatwe sprawy, bo dotyczą oczywiście człowieka. Często pewnie te osoby, które piją, nie do końca zdają sobie sprawę z tego, jak duży mają problem, albo że go w ogóle mają, tak? Bo to jest pierwszy krok do tego, żeby podjąć działania w kierunku leczenia. Czyli uzmysłowienie sobie, że no, mam kłopot, tak? A ja zakładam, że my mówimy też o osobach, które nie wychodzą z ciągu.
Też racja, bo do komisji trafiają wnioski nie tylko osób takich typowo z patologicznych rodzin, dysfunkcyjnych, ale również osób wysoko funkcjonujących. I powiem, że zazwyczaj osoby, które się już trafi taki wniosek do komisji, to większość osób twierdzi, że nie ma tego problemu. To jest taki pierwszy taki obronny mechanizm, że nie, że...
Złośliwi ludzie mi to robią.
Tak, dokładnie, że ja nie mam problemu, że ja to kontroluję, że ja nikomu nie robię krzywdy i absolutnie się bronią. Nie przyjmują do tego, są w silnym mechanizmie wyparcia. Tak jak powiedziałam, nie my jesteśmy od tego, żeby badać, czy ta osoba jest uzależniona, czy nie, mamy od tego biegłych. I wtedy po takim badaniu mamy jasną opinię, z której wynika, czy ktoś jest uzależniony, czy ma po prostu szkodliwe picie w diagnozie. Bo też takie występuje, że można pić szkodliwie.
No właśnie chciałam powiedzieć, a kiedy mówimy o, bo w mojej ocenie każde jest szkodliwe, a o szkodliwości mówimy kiedy?
Znaczy, jeżeli mówimy o szkodliwym piciu, czyli jeszcze nie ma tego mechanizmu uzależnienia, ale to jest już taka, pomimo naszych świadomości o szkodliwości szkód społecznych, zdrowotnych i tak dalej, nadal nadużywamy tą substancję, czyli alkohol, co jest taka śliska granica do tego uzależnienia. Więc to jest taki ostatni dzwonek, nie? I to jest właśnie to szkodliwe picie. Ale jeszcze nie ma tego mechanizmu uzależnienia.
No to rzeczywiście tu podejrzewam jest cienka granica pomiędzy jednym a drugim, bo też skądinąd wiem, że do lekarzy rodzinnych trafiają pacjenci, którzy mówią, że nie, oni właściwie to nie piją. I pada pytanie od pani doktor czy pani pielęgniarki, to ile dziennie piw pan wypija? No tylko 3.
Zdarza się faktycznie, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej z tego, co się orientuje, to w wywiadzie dopytują.
Wyłapują pewne rzeczy, tak.
Tak, bo często gęsto jest tak, żeby człowiek nie trafił do lekarza, gdyby na przykład parę dni wcześniej albo dzień wcześniej nie nadużywał tego alkoholu i by te objawy, z którymi się zgłasza, one by po prostu nie wystąpiły.
Nie wystąpiły, tak. 30% mniej interwencji, 10 wniosków mniej do Wydziału Zdrowia. Myślę, że trudno mówić jeszcze o sukcesie, ale jesteśmy na dobrej drodze. Tak bym sobie życzyła też.
Tak, ja też myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. I że to będziemy tylko dopatrywać się samych plusów. Minusów tutaj nie dostrzegam. Społeczeństwo się przyzwyczai do tego, że nie może zakupić alkohol po 22. Polacy w Subsztanie nauczą się świadomego sięgania po ten alkohol, bo można przecież zaplanować sobie imprezę. Nie muszę wszystko kupować w trakcie po 22, jak zabraknie.
No to tak powiedziałam,
świadome,
prawda?
Zakupy.
No właśnie, a jak wygląda prewencja u nas? Jak wyglądają te działania edukacyjne? Czyli, bo zakładam, że edukujecie nie tylko dorosłych, którzy do was już trafią i tu są rozmowy dyscyplinujące w cudzysłowie, czyli pokazujące alternatywę zamiast sądu, ale też, no, przede wszystkim, tak sobie wyobrażam, to są też szkoły średnie, do których trafiacie, czyli ten młody człowiek, który jest na etapie eksperymentowania, poszukiwania, próbowania różnych rzeczy. No, no, tak ten świat jest trochę niestety poukładany.
Tak, dokładnie. Oczywiście profilaktyka to przede wszystkim działania uprzedzające i my w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Uzależnień zlecamy organizacjom pozarządowym prowadzenie różnych działań, zadań publicznych. Jednym z naszych realizatorów jest Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii i tam właśnie te działania trafiają tam młodzież, głównie młodzież, również ze szkół średnich. I tam w ramach profilaktyki i także jest terapia leczenia uzależnień związana z narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi. Jeżeli chodzi o
No, ja sobie wyobrażam to tak, że młodzi ludzie to oczywiście próbowanie różnych substancji psychoaktywnych, żebyśmy już tutaj nie wymieniały na drobne. No, ale oczywiście zawsze to powtarzam i chciałabym, żeby wybrzmiało, że przykład idzie z góry, drodzy Państwo. Jeżeli wy będziecie mówić takiemu młodemu człowiekowi na przykład, nie odbiorę cię z dworca, bo wypiłem czy wziąłem łyk piwa, nie wsiadam za kółko i będzie to powtarzane, to ten nawyki w młodych ludziach się wyrobią. Proszę mi wierzyć, że potem, jeżeli oni będą już mieli prawo jazdy, będą mieli samochód, nie wsiądą. Nie wsiądą. Ja głęboko w to wierzę, że nie wsiądą. Jeżeli ta edukacja pójdzie w dobrym kierunku, to próbowanie oczywiście próbowaniem, no każdy z nas był młody, drodzy Państwo, tu nie czarujmy się, nie oszukujmy się. Ja powiedziałam, że tak ten świat wygląda i róbmy wszystko, żeby jak najmniej tego typu przypadków było, jak najmniej młodych ludzi sięgało po narkotyki, po alkohol, choć dane i statystyki są niestety nieubłagalne, jeśli chodzi o młodzież i uzależnienia.
Z tym całkowicie się zgodzę. Chciałam powiedzieć, że jako samorząd ostatnio dofinansowaliśmy zadanie w ramach realizacji miejskiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień. Sztukę, spektakl, teatr jako narzędzie profilaktyki uzależnień, tramwaj zwany pożądaniem. Uczniowie klas ósmych i dorośli mieli okazję bezpłatnie uczestniczyć właśnie w spektaklu. Po spektaklu był prowadzony panel dyskusyjny, byli zaproszeni specjaliści zarówno działający w dziedzinie profilaktyki uzależnień, jak i przemocy. Zainteresowanie młodzieży było spore. Widać, że...
Czy oni pytają?
Tak, byli zaciekawieni w ogóle poruszanym tym spektaklem. Można było to zaobserwować. Później w panelu dyskusyjnym...
Jak oni wytrzymali te 3 godziny?
Z zaciekawieniem. Z zaciekawieniem obserwowali sztukę i później po sztuce było intensywna, że tak powiem...
Dyskusja.
Dyskusja, tak. Panel dyskusyjny, były pytania, byli zaciekawieni.
Znaczy to też serce rośnie, jak się widzi młodego człowieka, który pyta ekspertów, fachowców, nie szuka na własną rękę jakichś tam odpowiedzi. No bo to, o czym nie powiedziałyśmy jeszcze, a co idzie bardzo często w parze z środkami psychoaktywnymi, to jest przemoc, tak, która też dodatkowo się pojawia. To jest przemoc, której doświadczają ci młodzi ludzie, zarówno my generalizujemy, drodzy Państwo, tu, żebyśmy mieli jasność, mówimy o patologii i nieodpowiednich zachowaniach, a nie tym, co się w Państwa domach w większości dzieje, broń Boże. Natomiast rzeczywiście myślę, że my nie do końca zdajemy sobie sprawę, czego doświadczają młodzi ludzie w domu, kiedy mieszkają z rodzicem, który jest uzależniony od alkoholu. Myślę, że nie do końca zdajemy sobie sprawę, jak to się przekłada potem na jego relacje z rówieśnikami, jak on funkcjonuje, że tak powiem, w społeczeństwie. I tu rzeczywiście bez tej prewencji, bez edukacji szerokiej, bez wsparcia psychologów, pedagogów szkolnych, no myślę sobie tak, to wszystko powinno w pewnej synergii działać, nie? Żeby ten dzieciak, który jest w kłopocie, tak to delikatnie nazwijmy, wiedział, gdzie szukać. Super, że są panele dyskusyjne, super, że są spotkania, bo to też daje opcję i możliwość dopytania dość anonimowo o pewne rzeczy, sytuacje i potem ewentualne szukanie wsparcia i rozwiązań dla siebie.
Dokładnie. Mamy jeszcze, na co warto zwrócić uwagę, Słupskie Stowarzyszenie Krąg prowadzi również na zlecenie miasta Słupska treningi umiejętności społecznych i treningi zastępowania agresji. Prowadzi dodatkowo dla rodziców taki punkt konsultacyjny, jeżeli mają rodzice jakieś problemy ze swoimi dziećmi, nie potrafią ich samodzielnie rozwiązać, mogą skorzystać właśnie z konsultacji przez specjalistów. Czyli też trafiamy do takich dzieci zarówno, które pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, ale pochodzą też z rodzin wysoko funkcjonujących, niemniej jednak nie radzących sobie normalnie, nie funkcjonujących w społeczeństwie.
No tak, bo tutaj nie powiedziałyśmy, że ta agresja to nie muszą być rodzice, to może być dziecko, to może być w drugą stronę, nie? No nie są to łatwe rzeczy. Ja mam nadzieję, że Podsumujemy sobie, jak już rok minie, a rok mija w lipcu bodajże, tak?
Tak, 30 lipca.
30 lipca. Że podsumujemy sobie jeszcze raz z panią Magdą, jak wyglądają dane, jak statystyki i w którym kierunku idziemy. A ja namawiać będę i rodziców, i młodych ludzi, jeśli macie problem, jeżeli widzicie, że wasi rodzice albo wasze dzieci, tu odwrotnie apel do rodziców, nie radzą sobie i nadużywają, czy używają w ogóle środków psychoaktywnych, to pukajcie po wsparcie, choćby do Wydziału Zdrowia. Tam pokierują was ludzie w odpowiednie miejsce, w odpowiednie przestrzenie po to, aby ten problem rozwiązać, zanim on pójdzie za daleko.
Dokładnie. Zapraszamy wszystkich, którzy nie wiedzą, gdzie się udać, gdzie znaleźć wsparcie,
jak sobie pomóc.
Do Wydziału Zdrowia chętnie pomożemy, pokierujemy.
Pokażą palcem, drodzy państwo, gdzie i z jakiego wsparcia specjalisty warto skorzystać.
Dokładnie.
Namawiamy, zachęcamy, a ja obiecuję, że my do tematu będziemy wracać, będziemy rozmawiać o, tak jak mówiłam, pewnie w okolicach końca lipca na temat tego, w którym miejscu, w którym momencie, etapie jesteśmy. Dziś przypominam, 30% mniej interwencji i 10 wniosków mniej, 10 wniosków, które wpływają, około setki rokrocznie wpływa do Wydziału Zdrowia wniosków o
zobowiązanie do leczenia odwykowego. Tak. To jest sukces. Można powiedzieć śmiało, że to jest taki nasz sukces.
Magda Godrzycka była państwa i moim gościem. Kłaniamy się. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.